pochodziliśmy trochę po Łodzi i po innych miejscach, poszukaliśmy potworów, to teraz przeniesiemy się w kosmos.
Lecimy, ale nie z Jeffem Bezosem, nie z Richardem Bransonem, a z Wojciechem Niewiadomskim z planetarium EC1 właśnie. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, miło mi.
Możemy zaobserwować powtórkę z rozrywki, tak? Znowu mamy wyścig kosmiczny.
Tym razem ścigają się miliarderzy. Najpierw poleciał Branson, potem Bezos. Dyskusyjna kwestia, który z nich właściwie był w kosmosie, bo jeden wzniósł się na 80 km nad poziom morza i dla Europejczyków to nie jest kosmos, a dla Amerykanów już jest. Drugi poleciał na 100 km.
Zobaczymy, co Elon Musk wymyśli.
To jeszcze on planuje z kolei lot dookoła Księżyca za kilka lat. Ale czy dostrzegasz jakąś analogię między tym współczesnym wyścigiem w kosmos, a tym sprzed pół wieku, z lat 60., kiedy to Stany Zjednoczone konkurowały ze Związkiem Radzieckim?
Oczywiście takie analogie są dostrzegalne, jednak tym razem mamy już trochę inny układ sił. Tym razem największym konkurentem Stanów Zjednoczonych już nie jest Rosja czy Związek Radziecki, ale obecnie tym konkurentem stały się Chiny. Ale oczywiście również do gry o wyścig kosmiczny, a także o wyścig zbrojeń dołączyli nowi gracze, jakimi są prywatne przedsiębiorstwa. Tutaj w szczególności warto oczywiście wspomnieć o SpaceX, która od kilkunastu lat współpracuje z amerykańskim wojskiem przy budowaniu rakiet zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych oraz wysyłaniu satelitów.
Była taka sytuacja, nie wiem czy to w tym roku, czy w poprzednim, ale statek SpaceX Falcon wyniósł na Międzynarodową Stację Kosmiczną astronautów i to był chyba pierwszy w historii przypadek, kiedy to rakieta wyprodukowana przez firmę komercyjną, a nie przez wielkie przedsiębiorstwo państwowe, jakąś agencję, organizację.
Wyniósł też Tesla, nie możemy o tym zapomnieć, o tym wydarzeniu, podczas którego Tesla została wyniesiona w kosmos, a z radia leciało Space Oddity Davida Bowie.
Tak, i ona wciąż tam gdzieś przemierza. Już jest wiele, wiele kilometrów stąd, już to są nawet większe odległości niż kilometry, nawet nie wiem jaką tutaj jednostkę miary zastosować. Ale właśnie, czego w zasadzie teraz w tym kosmosie szukamy? Dlaczego to latanie w komercyjnych warunkach wydaje nam się atrakcyjne?
Oczywiście z jednej strony jest to kwestia spełnienia dziecięcych marzeń, marzeń o lataniu, ale również z drugiej strony są to nadzieje na przyszłą możliwą eksplorację przestrzeni kosmicznej. Myślimy wciąż o podróżach na inne planety, o mieszkaniu na orbicie okołoziemskiej, a być może nawet o zasiedlaniu innych układów gwiezdnych. Trzeba tutaj też pamiętać o kwestii tego, że w przestrzeni kosmicznej możemy objąć zasięgiem całą kulę ziemską. Nie ogranicza nas praktycznie odległość, no dzięki temu, że satelity nieustannie, bez żadnego napędu mogą poruszać się dookoła orbity okołoziemskiej, co jest bardzo ważne dla technologii wojskowej, satelitarnej i właśnie dlatego z powodu braku tych ograniczeń już od ponad pół wieku pojazdy kosmiczne odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o wojskowe zastosowanie.
Teraz wszelkie badania na Marsie i na Księżycu prowadzone są przez roboty zdalnie sterowane z Ziemi. Co w takim razie daje nam wyniesienie tych kilku osób na orbitę przez prywatne przedsiębiorstwo? Czy to należy traktować raczej jako formę rozrywki, czy idzie też za tym jakaś naukowa wartość? Bo koszt takiej operacji jest ogromny, a tym bardziej koszt dla środowiska, kiedy to taka rakieta wyrzuca z siebie 75 milionów ton dwutlenku węgla tylko po to, żeby przez te kilka minut znaleźć się w stanie nieważkości i na tej przestrzeni już w zasadzie kosmicznej, za granicą naszych najwyższych stref atmosfery.
Oczywiście nie jest to wyłącznie kwestia osobistej rozrywki, ale również nawet taki pojedynczy lot stanowi pretekst, by coraz bardziej rozwijać technologię kosmiczną. Podobnie było kiedyś z samolotami. Początkowo, jeszcze 100 lat temu, na taki lot z samolotem mogli sobie pozwolić co najwyżej najbogatsi. Ale z czasem, dzięki rozwojowi technologii lotów samolotem, obecnie możliwość podróżowania samolotem, nawet na bardzo duże dystanse, jest w zasięgu każdego człowieka. Nawet przy niewielkich wymaganiach finansowych.
Właśnie, możliwe, że czeka nas to samo w kontekście lotów w kosmos? Czy to kiedykolwiek przejdzie do czegoś takiego, że one będą... Tak, że one będą w zasięgu ręki dla praktycznie każdego.
Myślę, że jak najbardziej. Warto tutaj wspomnieć o projekcie Spaceship od SpaceXa, czyli rakieta Super Heavy. Będzie to rakieta, która przerośnie swoim rozmiarem słynną rakietę Saturn V stosowaną do lotów na Księżyc i planuje się ją wykorzystać do lotów po kuli ziemskiej. Jako, że na dużych wysokościach nie ogranicza nas atmosfera, rakieta po osiągnięciu odpowiedniej prędkości już nie wymaga paliwa. Za pomocą zwykłej rakiety możemy podróżować na przykład z Polski do Australii. I to szacuje się, że nie takim wysokim kosztem. Współczesne szacunki
w czasie
zaledwie około 50 minut. Szacuje się, że rakieta Super Heavy, jeśli oczywiście projekt się powiedzie, wniesienie człowieka wraz ze sprzętem, który będzie podtrzymywał jego funkcje życiowe na orbitę, to będzie koszt zaledwie kilku tysięcy dolarów. Czyli jak najbardziej porównywalna cena z lotami, zwykłym samolotem na drugi kraniec Ziemi, jaką mamy obecnie. W takim pojeździe podejrzewa się, że będzie mogło podróżować nawet 100 osób, co oczywiście znacząco redukuje koszty.
Jeszcze zastanawiam się, co będzie paliwem dla takiego statku kosmicznego wręcz, skoro osiąga te najwyższe partie atmosfery. Czy to jest jakieś paliwo ekologiczne, które będzie trochę mniej eksploatować nasze środowisko naturalne? Myślę o tym też w kontekście takim jak katastrofa klimatyczna i obaw, że miliarderzy uciekną w kosmos, a my zostaniemy tutaj na tym łespadole i się stopimy, spalimy.
Tak, współcześnie najpopularniejszym w Stanach Zjednoczonych paliwem rakietowym jest oczywiście ciekły wodór, który z racji swojej niewielkiej masy oraz tego, że jego jedynym produktem spalania jest woda, jest rozważane jako główne paliwo przyszłości.
Zrobimy sobie teraz krótką przerwę. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.
W dalszym ciągu unosimy się w przestrzeni kosmicznej. Jest z nami na linii Wojciech Niewiadomski z Planetarium EC1. Rozmawiamy o komercyjnych i niekomercyjnych lotach w kosmos. Czy w tym momencie możemy zaobserwować podobny skok technologiczny, zmiany w podejściu do budowy maszyn, jak miało to miejsce w momencie zimnej wojny, kiedy też ten rozwój technologii się przeplatał razem z tym wyścigiem kosmicznym właśnie?
Oczywiście jeszcze około 50-60 lat temu takim głównym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju technologicznego była oczywiście chęć prześcignięcia rywalizującego mocarstwa pod względem technologicznym, możliwości stosowania technologii wojskowym po to, żeby w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego mieć przewagę nad drugą stroną albo co najmniej osiągnąć jak najmniejsze straty. Natomiast obecnie już w czasach po tej zimnej wojnie na scenę wkroczyli nowi gracze, czyli oczywiście tutaj zadania komercyjne oraz turystyka. I oczywiście producentom rakiet będzie zależało na tym, żeby jak najtaniej wysłać człowieka w kosmos i dzięki temu chcąc uzyskać jak najniższy koszt, oczywiście trzeba będzie cały czas rozwijać technologię.
A jakie wynalazki zawdzięczamy wyścigowi kosmicznemu, który prowadziły Stany Zjednoczone i Związek Radziecki?
Na pewno warto wspomnieć tutaj o technologii nawigacji satelitarnej, która początkowo była stworzona dla okrętów podwodnych, okrętów morskich, a także dla rakiet balistycznych przenoszących ładunki jądrowe. A w latach 80. Zaczęto powoli już wdrażać tą technologię dla celów cywilnych. I obecnie każdy może stosować na co dzień. Inną taką kwestią, z której korzystamy obecnie na co dzień, są oczywiście mapy satelitarne. Początkowo fotografowanie powierzchni Ziemi za pomocą satelitów służyło wyłącznie do prowadzenia rozpoznania na wrogim terenie w miarę szybko. A obecnie każdy z nas już ma do czynienia ze zdjęciami oraz mapami satelitarnymi. No i też warto tutaj wspomnieć o komputerach, które dynamiczny swój rozwór miały w czasie pierwszych lotów kosmicznych, a obecnie od kilkudziesięciu lat ponownie już w związku z komercjalizacją technologii komputerowej każdy z nas może praktycznie ma zaawansowaną technologię, wielokrotnie bardziej zaawansowaną niż jeszcze 50 lat temu w każdej kieszeni.
Dzieła naukowców z NASA towarzyszą nam w codzienności. Jednym z nich był LIDAR, czyli takie urządzenie, które służy do pomiaru odległości w przestrzeni. Jakie jeszcze wynalazki NASA poza wspomnianymi wcześniej mapami satelitarnymi, satelitami wykorzystujemy.
Na pewno też tutaj warto wspomnieć o odzieży ochronnej albo o bateriach litowych o przedłużonej wytrzymałości, które pierwotnie były tworzone dla pojazdów kosmicznych, dla łazików, lądowników marsjańskich, a potem znalazły również zastosowanie w naszych telefonach na przykład.
Tak, właśnie łaziki marsjańskie są zasilane energią słoneczną i te akumulatory muszą być ładowane. Tak? A czym jeszcze?
Łaziki posiadają własne miniaturowe reaktory, oczywiście zależy od typu. Na przykład te najnowsze łaziki, takie jak Curiosity albo ten, który wylądował w tym roku, Perseverance, one korzystają z miniaturowych reaktorów.
Czyli ciekawość i wytrwałość to nasze najlepsze narzędzie do tego, żeby kosmos odkrywać i go dogłębnie poznać. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Naszym gościem był Wojciech Niewiadomski z Planetarium EC1.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A my dziękujemy Wam również, drodzy słuchacze. To była Strefa Popkultury. Michał Makowski.
Marcin Barszcz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.